Moja pierwsza myśl, kiedy zaczynaliśmy to uwielbienie, myślę, wiecie co, Kościół w Nysie się rozwija, tak naprawdę czuć taką fajną atmosferę podczas tego uwielbienia. Myślę, że to też w dużej części zasługa naszego zespołu, naprawdę się starają i fajnie, że im dobrze to wychodzi, że Bóg daje nam talenty. Dzisiejsze kazanie chciałbym zatytułować Biegnij po zwycięstwo. I chciałbym zadać wam pytanie. Ilu z was jest w stanie zgadnąć, z jakiego ustępu będziemy czytać na podstawie samego tytułu? Nikt. Tak, z listów Pawła. Generalnie, ale pasuje. Więc chciałbym dzisiaj czytać z pierwszego listu do Koryntian, z 9 rozdziału. Bardzo fajny ustęp ostatnio mnie zaintrygował ogólnie. Fajny jest cały ten list, ale ten fragment dotknął mnie szczególnie. Myślę, że już wiele razy słyszeliśmy kazania na ten temat i myślę, że są to bardzo dobre ewangelizacyjne kazania przede wszystkim, ale Bóg mi pokazał też to pod takim kątem, jak z tego może skorzystać chrześcijanin, który chodzi do kościoła już od dłuższego czasu. I na czym chciałbym się dzisiaj skupić? Nie chciałbym mówić może o wyznaczaniu sobie celu i osiąganiu go, ale chciałbym mówić o całej drodze, jaką mamy do przebycia i o tym, co czeka nas na końcu tej drogi. Wierzę, że jeżeli podejmujemy jakieś wyzwanie, to każdy z nas chce przejść przez nie zwycięsko, chce wygrać. Nie zakładamy się, jeżeli wiemy, że nie mamy szans na zwycięstwo. Więc kiedy podejmujemy wyścig, czy bieg, jak to nazwał apostoł Paweł, chcemy otrzymać nagrodę na jego końcu. W zawodach, o których dzisiaj chcę mówić, może wygrać każdy. I to jest plus. Więc zacznijmy od przeczytania tego fragmentu. Jest dosyć krótki. Jest to 1 Koryntian 9, 24-27. Tytuł tego ustępu też jest bardzo ważny według mnie. Wysiłek potrzebny do zwycięstwa. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje. Tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, a my zaś nie znikomy. Ja tedy tak biegnę, nie jakby na oślep. Tak walczę na pięści, nie jakbym w próżni uderzał, ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie został odrzucony. Więc chyba wszyscy wiemy, o jakim biegu mówi apostoł Paweł. Chodzi o nasze życie chrześcijańskie. Jest to dosyć długi bieg. Myślę, że nawet długodystansowcy potrafią przy nim polec, ale każdy dochodzi do jego końca. Pytanie tylko, czy każdy wygrywa? Więc pierwsze, co zwróciło moją uwagę, kiedy czytałem ten fragment, to jest tytuł tego ustępu. Wysiłek potrzebny do zwycięstwa. Zastanowiłem się, Bóg od razu nam mówi, że nasza droga nie będzie usłana różami. Że od razu będzie nas to coś kosztowało, że będziemy musieli zapłacić pewną cenę, żeby zwyciężyć w tym wyścigu. Więc jeżeli bierzemy udział w takich zawodach, oczywiście chcemy wygrać. Apostoł Paweł w tym ustępie nawiązywał do Igrzysk Olimpijskich, które były w tamtym czasie bardzo popularne. List jest do Koryntian. Korynt był w Grecji, więc myślę, że najlepiej to obrazowało całą sytuację osób, do których ten list pisał. I jak wiemy, może kawałek historii, olimpiada była i chyba dalej jest najbardziej prestiżową imprezą sportową. Tyle, że kiedyś wygrywała jedna osoba na jakąś dziedzinę. Zdobywała wieniec laurowy jako zwycięzca, a teraz mamy na podium aż 3 osoby. I żeby w dzisiejszych czasach w ogóle dostać się na olimpiadę, to już jest prestiż. Jesteś wysokiej klasy sportowcem, jeżeli zostajesz w ogóle zaproszony na olimpiadę, żeby reprezentować swój kraj. Na początku dostawali tylko wieniec, a później doszły do tego nagrody pieniężne, ale dostawali przede wszystkim chwałę. To, że ludzie rozpoznawali ich wszystkich. I jak Paweł odnosi się do tego? Paweł powiedział, że to jest znikoma nagroda. Wiecie co, myślę, że jakbym miał złoty medal na olimpiadzie, to jednak chwaliłbym się wszystkim dookoła. Wiecie co, jestem złotym medalistą na olimpiadzie. A Paweł mówi, to jest znikoma nagroda, dlatego że w perspektywie mamy o wiele większą i ważniejszą. W olimpiadzie w Grecji mógł wziąć każdy udział. Każdy wolny Grek, który był silny, czuł się na siłach. I w tym wyścigu też może wziąć udział każdy. Czy czujesz się słaby, czy mocny, możesz brać w nim udział i walczyć o zwycięstwo. I w dzisiejszym kazaniu chciałbym porównać chrześcijanina, nasze życie, do biegacza, takiego typowego sportowca. Więc wyobraźmy sobie, że mamy przed sobą zawody, że chcemy się przygotować do przebiegnięcia jakichś zawodów, więc co robimy? Jakie są etapy, jakie kroki podejmujemy, aby się do nich przygotować i, co najważniejsze, aby zwyciężyć w nich wszystkich. Więc pierwszym krokiem, jaki jest, to jest chyba decyzja. Więc czujemy potrzebę wewnętrzną, żeby coś zrobić. Czy nas ktoś namówił, czy sami z siebie czujemy, że to jest dla nas dobre. Więc pytamy ludzi, którzy się znają, którzy siedzą w tym, mówimy, słuchaj, czy warto, czy co muszę zrobić w ogóle. Więc po rozmowach z takimi osobami, po podjęciu takiej decyzji, stwierdzamy, że to jest to. Ale pytanie się nasuwa, jeżeli odniesiemy to do chrześcijańskiego życia, to czy zanim oddaliśmy swoje życie Bogu, to nie braliśmy udziału w tym wyścigu? Czy w tym biegu, jakim jest życie? Braliśmy udział, tylko nie mieliśmy jasno określonego celu. Jak możemy wygrać, jeżeli nie wiemy, gdzie jest meta? I na szczęście każdy z nas, kto poznał Jezusa, wie, w jaką stronę ma zmierzać. A apostoł Paweł pisze, żebyśmy biegli nie po to, żeby przebiec, tylko po to, żeby wygrać. A co jest nagrodą? Nagrodą jest wieniec żywota. Więc drugim krokiem, jaki podejmujemy, to jest rozpoczęcie treningu. Wiadomo, nie możemy tylko zdecydować, że weźmiemy udział w zawodach, idziemy na zawody i oczywiście byśmy przegrali bez żadnego przygotowania. Więc podjęcie decyzji wiąże się z pewnymi konsekwencjami. Więc zaczynamy ćwiczyć, rozciągać się, nabierać kondycji. Nie wiem, czy kiedyś staraliście się zacząć jakiś nowy sport uprawiać i wcześniej nie byliście sportowcami. Więc jak ja stwierdziłem, że muszę zacząć się rozciągać i robić takie rzeczy, to za każdym razem było, Boże, czemu to boli? Dlaczego to jest takie nieprzyjemne? Na początku to nie było łatwe. Żeby dojść do pewnego stopnia wysportowania, to na początku naprawdę boli. Trzeba łamać swoje ciało. I nie jest to proste. Na początku możemy mieć też zakwasy, co sprawia, że możemy się troszkę zniechęcić. Więc chrześcijanin tak samo, kiedy poznaje Boga, zaczyna swoją drogę za Jezusem, kiedy podjął tą decyzję, to też zaczyna treningi. Czyta Biblię, zaczyna się modlić. Może nie wychodzi mu na początku to jakoś super dobrze, ale zaczyna nabierać w tym wprawy, czyli podejmuje pewne działania. Kiedy widzi cel, chce zrobić wszystko, co w jego mocy, żeby być lepszy, żeby się rozwijać. Problem z nami, ludźmi, jest taki, że od razu byśmy chcieli góry przenosić. Wiecie, wiadomo, chciałbym pobiegać, okej, to kiedy jest najbliższy maraton. Ale to myślę, że nie o to chodzi, bo kiedy taki biegacz, który nie ma żadnej wprawy i doświadczenia, zapisałby się na maraton, to nawet by go nie przebiegł. Ledwo by może doszedł na tą metę, ponieważ nie jest po prostu w stanie tego zrobić. Więc trzeba sobie postanowić, żeby iść do przodu, ale małymi krokami. Bo napisane jest, kto w małym jest wierny, temu więcej będzie powierzone. Ja wiem, że fajnie byłoby od razu przejść na głębie darów duchowych wszystkich, ale może lepiej zacząć od małych rzeczy. Modlić się o te dary, ale dążyć do tego, mając cały czas postawę sługi. Jeżeli pastor nas poprosi na przykład o pozamiatanie podłogi, to też myślę, będzie trochę duchowe i też nam pomoże się rozwinąć w pewien sposób. A Bóg przyzna się do tego, ponieważ byliśmy wierni w małym. Nie wiem, czy byliście kiedyś na siłowni 2 stycznia. Pęka w szwach. Dlaczego? No bo podejmujemy postanowienia noworoczne, trzeba zmienić swoje życie, idziemy na siłownię. I właśnie tak siłownie zarabiają najczęściej. Kupują karnet na cały miesiąc, a po tygodniu zostają ci, którzy ćwiczyli i rok wcześniej, 2 lata wcześniej, albo po prostu ćwiczyli regularnie. Po prostu przychodzą, stwierdzą, to jest dużo zmęczenia, muszę za to płacić, coś mnie to kosztuje, nie bardzo mi się chce. No ale jeżeli wytrwamy już w tym początkowym postanowieniu, zaczniemy ten trening, to jaki jest następny krok? W dzisiejszych czasach jesteśmy bombardowani wszystkimi reklamami, czy to w telewizji, czy w internecie, czy też idziemy na ulicy i wszędzie widzimy jakieś na wystawach sklepowych fajne przeceny. I przydałoby się wyposażyć, no przecież nie będę biegał w zwykłych trampkach, prawda? Trzeba kupić sobie jakieś wygodne buty, czy koszulkę sportową, jakieś opaski, żeby nam pot nie lał się na oczy. No i to pomaga, faktycznie. Ale to nie zastępuje naszego wysiłku. Ale możemy się wyposażyć. Jaki chrześcijanin może wyciągnąć z tego wniosek? Czy jak się ładnie ubiorę do kościoła, to będę bardziej duchowy? Niekoniecznie. Ale mamy fajny ustęp w Biblii z Efezjan 6, 10-18, który mówi nam, że chrześcijanie powinni biegać w zbroi. A jaka to jest zbroja? Może przeczytajmy ten fragment. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. O ile nie wyobrażam sobie za bardzo biegania w zbroi w dzisiejszych czasach, kiedyś może to było sensowne, bo na wojnie się walczyło w zbroi, tak dzisiaj raczej by nam przeszkadzała. A tutaj mamy odwrotnie. Tutaj ta zbroja nam pomaga. Kiedy mamy nawet kilka elementów, możemy łatwiej pokonać jakieś przeciwności, jakieś doświadczenia. A kiedy nie mamy jeszcze całej zbroi, no to warto w nią zainwestować. Problem w tym, że nie możemy kupić jej za pieniądze. Ale możemy kupić ją za coś innego, nasz czas i inwestycje w naszą relację z Bogiem. Więc kiedy zbieramy już elementy naszej zbroi, zaczęliśmy ćwiczyć, to potrzebujemy jeszcze motywacji. Myślę, że motywacja jest kluczem do sukcesu, jak mówią często różni coache. I kiedy jesteśmy zmotywowani, potrafimy zrobić wszystko. Nawet napisać pracę magisterską, nawet pójść do pracy, której nie lubimy, robić różne rzeczy, na które niekoniecznie mamy ochotę. Ale jeżeli nie ma tej motywacji, no to dzieje się tak jak z ludźmi, którzy przychodzą na siłownię 2 stycznia. Szybko odpadają. Więc ile razy w naszym życiu było tak, że modliliśmy się o coś i nie było przez długi czas odpowiedzi. Nie było rozwiązania. Może do naszego życia wkradło się odrobinę zwątpienia. Ale czy to znaczy, że Bóg nie wysłuchuje? Bóg cały czas nas słyszy. Ale potrzebujemy też takiego kopa czasami. Bóg mówi, staraj się, bądź wytrwały. Bo w kilku fragmentach, co prawda, Bóg mówi, że ich nie wysłucham, dlatego że wtedy naród izraelski naprawdę przeskrobał. Ale uwierzcie mi, że w zdecydowanej większości fragmentów Bóg mówi, wołajcie, a dam wam się znaleźć, tak, że będzie wam dane. Bóg jednak chce, abyśmy do Niego wołali, nawet jeżeli przeskrobaliśmy. Jak widzicie, Izrael do tej pory istnieje w mniejszym lub większym stopniu. Więc potrzebne jest nam również kibicowanie. Czasami sami w sobie nie potrafimy znaleźć motywacji i szukamy jej u innych. Jeżeli byliście na jakimś evencie sportowym, to często możecie zaobserwować, że trybuny pękają w szwach, dopingują swoich i nawet jeżeli tamci nie mają siły, to nagle dostają jakby takiej nowej energii. Są w stanie zrobić więcej, dlatego że ktoś na nich liczy, ktoś im kibicuje. Poznałem też kilku takich chrześcijan, którzy traktowali ten bieg, o którym mówię, trochę jako takie zło konieczne. Wiesz, bracie, bo trzeba jakoś to zbawienie zdobyć. Nie? Czemu jesteś chrześcijaninem? No bo chcę iść do nieba. No. Taki biedny, taki umartwiony. Ja wiem, że apostoł Paweł napisał, żeby umartwiać swoje ciało i trzymać swoje ciało pod kontrolą. No ale jak zapytamy chrześcijanina i on powie, że ostatni razem się uśmiechnął w 2004, to jest coś nie tak. Naprawdę, powinniśmy się cieszyć tą drogą, którą mamy do przejścia, bo Bóg nam pomaga na każdym kroku. To nie jest tak, że to jest jedna wielka męczarnia. Niektórzy lubią biegać, nawet na długie dystanse, mimo że to jest męczące, to jednak musimy nauczyć się czerpać z tego przyjemność. Bo jeżeli coś nie sprawia nam przyjemności, to szybko z tego zrezygnujemy. Następnym punktem jest trening i dieta. Cóż to jest? A więc jeżeli chcesz widzieć efekty, to musisz dołożyć starań, żeby być regularnym przede wszystkim. Jeżeli masz odpowiednią dietę, to twój organizm ma siłę. A czym jest treningiem dla, co jest treningiem dla chrześcijanina? To jest branie codzienne krzyża i pójście za Jezusem każdego dnia. Jeżeli tego nie zrobiłeś danego dnia, to opuściłeś trening. Chrześcijanin ma się żywić Słowem Bożym. I nie chodzi tu o to, żebyśmy się zajadali Biblią, tylko każdy wie, że potrzebujemy pokarmu duchowego. Więc to jest nasz trening i nasza dieta. Jeżeli nie jesz, nie masz siły. Jeżeli opuszczasz treningi, to nie masz takiego postępu. I tak samo jak na przykład biegasz i opuścisz kilka treningów i przez kilka dni nie będziesz nic jadł, to szybko nabawisz się jakiejś kontuzji, szybko złapie cię jakiś skurcz i wtedy już nie jest tak fajnie. Więc myślimy, że czasami możemy wziąć sobie wolne od takiego treningu duchowego. Diabeł szybko to wykorzysta i on wie za każdym razem, kiedy mamy taką przerwę. Ale co ciekawe, można się też przetrenować. Niektórzy chcą być tacy bardzo duchowi, tacy chodzić cały czas, halleluja, i tylko o Bogu rozmawiać. To jest też dobre do pewnego stopnia. Musimy pamiętać, że mamy też pewne obowiązki względem siebie, rodziny. Podam wam taki fajny przykład co do tego. Był taki mąż, bardzo duchowy, który miał żonę. I mąż cały czas dzwonił do swoich braci, co tam słychać, o Bogu, o co było na ostatnim nabożeństwie, co było na ostatniej konferencji, gdzie on to by mógł pojechać, ale w domu nic nie robił. A żona tylko chodziła, prała, gotowała, była już tak zmęczona, że ledwo miała siłę czytać Biblię. I mąż do żony, wiesz co, ty to jakaś nieduchowa jesteś. No, może oberwał wtedy patelnią, może nie, ale niektórzy tego nie widzą, że są pewne rzeczy, które trzeba zrobić. Duchowość jest ważna, ale nie może nam też całkowicie zasłonić naszego światopoglądu. Kolejnym problemem, jaki możemy napotkać, jest usprawiedliwianie się. Ja często spotykam się z takimi ludźmi, którzy lubią się usprawiedliwiać. Ktoś na nas najeżdża, to mówię, ale ty wcale nie jesteś lepszy. Ha. I wtedy odbijam piłeczkę i on nie ma argumentu. Jeżeli mama na kogoś haka, no to ta druga osoba daje nam spokój. Ale czy tak powinno być? Myślę, że nie. Z dzieciństwa też jest, chyba każdy kojarzy taki przykład, że pyta się małe dziecko, mamy czy taty, czy może jechać gdzieś na wyjazd w góry. No, nie bardzo, nie możesz jechać. No, dostałeś truje, a Jasiu dostał piątkę. No tak, ale Jasiu dostał piątkę i jedzie w góry. No, ale to mnie już nie interesuje. Czyli jeżeli chodzi o oceny, to cię chętnie porównują, a jeżeli chodzi o inne przywileje, to już nie bardzo. No, ale możemy wyciągnąć z tego taką lekcję, żeby porównywać się do góry. Więc pamiętajmy o tym, że kiedy biegniesz, to biegniesz po to, żeby otrzymać nagrodę. I kiedy staniesz przed Bogiem i zostanie zadane ci pytanie, czy zrobiłeś wszystko, co miałeś zrobić, to nieważne, co odpowiesz, czy tamten robił gorzej, czy tamten robił lepiej, to ci nie pomoże, dlatego że ty będziesz sam z tego rozliczany i tam usprawiedliwienie się już nic nie pomoże. Ale co jeszcze robią niektórzy sportowcy? Korzystają z dopingu i stymulatorów różnych. Czy to jest legalne? Niektóre tak, niektóre nie. O jaki doping nam chodzi? Nieraz brakuje nam siły, no i musimy jakoś przyspieszyć efekt, no bo wiadomo, jak się ćwiczy i robi takie różne rzeczy, to trzeba mieć efekty, bo jak nie masz efektów, to też ci się odechciewa. Więc co dla chrześcijanina jest takim dopingiem? Jeżdżenie na konferencje, spędzanie czasu z ludźmi ze zboru, dlatego że wtedy ładujemy bateryjki, jak to się mówi, tak? Jesteśmy sobie na konferencji, słuchamy fajnych mówców i wtedy czujemy się zachęceni, dlatego że każdego dnia nasze chrześcijaństwo jest fajne, ale czasami potrzebujemy takiego bodźca zewnętrznego, który nas trochę popcha do przodu. Kolejnym najważniejszym chyba punktem jest skupienie się na celu. Jeżeli jesteśmy skupieni na celu, jaki chcemy osiągnąć, to możemy przejść przez wszystkie trudności. Nawet jeżeli zdarzy nam się upaść i wrócimy na dobrą trasę tylko wtedy, kiedy przypomni nam się, dokąd zmierzamy i ktoś nam czasami pomaga w tym, ale pozbieramy się tylko wtedy, kiedy widzimy, że mam jasno określony cel. Niestety nasze życie jest pełne takich czynników rozpraszających, jak nazywam rozpraszaczy. I nasze życie na tej ziemi jest określone. Nasze dni są policzone. Jeżeli będziemy marnowali nasze dni na głupoty, co mi się często zdarza, nie chcę wyjść na hipokrytę teraz, ale kazanie się głosi chyba też do siebie. I wtedy możemy nie osiągnąć tego, co tak naprawdę byśmy chcieli. I teraz mogę wam pokazać taki fajny przykład. Posłużę się mikrofonem. W życiu ludzkim, załóżmy, że długość mikrofonu to jest nasze życie. A długość całego kabla to jest cała wieczność. Zgadnijcie, na czym ludzie się skupiają. Na tym. I to najczęściej na jakiejś takiej części, żebym tu miał dobrze, żeby tu jakoś przeżyć, żeby dojść tu, a później to już tam odpocznę. Ludzie zapominają o tym, że za całym naszym życiem jest jeszcze bardzo długi kabel i to jest wieczność. I czasami warto poświęcić ten jakże krótki okres czasu, żeby później było nam łatwiej. Trzeba mieć ustalone właściwe priorytety. Kolejnym przykładem, jakim mógłbym wam podać, jest to, że poprosiłbym jednego z was, żeby dobiegł stąd do końca kościoła w 10 sekund i wtedy wygra, powiedzmy, mieszkanie. Takie fajne mieszkanie, no bo w niebie będziemy mieli mieszkanie, więc myślę, że porównanie jest adekwatne. I teraz postawię jeszcze po bokach, tutaj między ławkami, żeby musiał jakoś tak się przeciskać, ludzi, którzy będą trzymali po 50, 100 zł, jakieś takie różne banknoty. I teraz ten, który będzie miał biec, się zastanowi, czy dobiegnie w 10 sekund, czy w szybciej i może zaryzykować zdobywanie tych różnych banknotów rozrzuconych po sali. No jeżeli to jest taki krótki dystans, tam ma mieszkanie, tu ma kilkaset złotych powiedzmy potencjalnie do zdobycia, to myślę, że nie będzie ryzykował, tak? A teraz pomyślmy sobie, że ten dystans to jest stąd do Warszawy i macie tydzień czasu na przebiegnięcie. Wtedy już myślę, jeżeli na całej długości stąd do Warszawy byliby porozrzucani ludzie z banknotami, to już zaczęlibyśmy jakoś tak bardziej rozważać zboczenie z tej trasy i tutaj zgarnięcie tego, tutaj tamtego. Dlatego, że nie umiemy do końca oszacować, ile nam zajmie dobiegnięcie do tej Warszawy. I tak samo jest z życiem naszym na ziemi. Nikt nie wie z nas, ile będziemy żyli. Mamy jasno określony cel, ale nikt nie wie, ile to będzie trwało. Więc często większość naszego czasu poświęcamy na to, żeby tu trochę więcej zarobić, tu wziąć jakieś nadgodziny, tutaj pojechać tam, zrobić to. I o ile nie przysłania nam to naszego głównego celu, to jest okej. Ale jeżeli biegniemy i co chwilę zbaczamy z tej trasy, bo chcemy coś na szybko, coś na już, coś na gotowe. Wszystko w tych czasach jest instant, ale jednak czasami warto poświęcić to, aby dobiec do końca. I dwie ostatnie rzeczy. Przedostatnią jest rywalizacja. Wiecie, co jest fajnego w naszym wyścigu? Nie ma rywalizacji. Przynajmniej wierzę, że w Kościele nie ma rywalizacji. Więc nie tylko trzy pierwsze osoby dobiegają, ale wszyscy mają dobiec. I twoim zadaniem jest to, żeby twój przyjaciel, osoba, która siedzi po twojej prawej czy po twojej lewej stronie, też doszła i zdobyła tą nagrodę. I nie masz po trupach do celu dążyć do tego, ale masz ich zachęcać, żeby też doszli do tego celu. I na końcu mamy finisz. Wiecie co? Naszego sędziego nie da się skorumpować. I kiedy dojdziemy do końca, to nie będzie: Panie Boże, tu masz 10 tysięcy dobrych uczynków. Dobre uczynki pomagają, ale to nie jest cena, którą przehandlujemy za życie wieczne. Są też inne rzeczy. Przede wszystkim trzeba miłować Boga z całego serca i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. Myślę, że to jest najtrudniejsze, żeby naprawdę poświęcić całe swoje ciało, cały swój umysł. Wiecie, Dawid, kiedy śpiewał psalmy, nawet jeżeli mu się nie chciało, to mówi: błogosław duszo moja Pana, tak? Czy osoba, której się chce, zmusza swoją duszę: błogosław duszo moja Pana, bo dzisiaj mnie boli głowa? Wiecie, tak nie każdy na to patrzy, nie? Jeżeli się źle czujemy, to czasami nam się nie chce, ale warto też spędzić czas z Bogiem, bo może nam to pomóc bardziej niż zaszkodzić. Więc jeżeli jesteś w trudnym miejscu i biegniesz i wiesz, że masz jakieś zaległości, to nie dołuj się, dlatego że z każdego miejsca w twoim życiu dalej możesz dobiec do celu i wygrać. A jeżeli jesteś z tyłu, to co możesz zrobić, tak jak każdy sportowiec, spiąć się i dołożyć wszelkich starań, żeby nadrobić zaległości. A Bóg ci pomoże w tym wszystkim. Wiecie, dla mnie to jest też trochę śmieszne, jak ludzie się pytają: wiecie co, chrześcijaństwo to jest niby taka fajna religia. Obiecują wam, że pójdziesz do nieba, będziesz miał wszystko fajnie, a jakoś nikomu nie śpieszy się umierać. Z jednej strony masz rację, ale wiecie, jaką najlepszą odpowiedź wymyśliłem do tej pory? Ja wiem, że tam będę, ale chciałbym, żebyś też ty był tam ze mną. Więc jeżeli ja teraz pójdę do nieba, to ty tam na pewno nie trafisz. To osoba się zastanawia, faktycznie może. Może coś w tym jest, dlatego że na tej ziemi mamy pewną misję do wykonania. Więc przypomnijmy sobie dwa ostatnie wersety z tego fragmentu, który czytaliśmy. Ja tedy tak biegnę, nie jakby na oślep, tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał, ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Bądźmy świadomi celu, gdzie zmierzamy, jaka jest nasza nagroda za to wszystko i żeby będąc przykładem dla innych, zachętą i poświęceni służbie, nie zaniedbali własnej relacji z Bogiem, dlatego że ona jest w naszym życiu najważniejsza. Jak możesz dzielić się światłem, jeżeli sam nie świecisz? Jak możesz usługiwać, jeżeli nie masz z czego dać? Jak to mówi przysłowie, z pustego to i Salomon nie naleje. Wierzę, że Bóg będzie nas napełniał. I na koniec podam wam jeszcze jeden taki przykład. Wiecie, czasami przychodzi do naszego życia taki trudny okres, kiedy się modlimy, nie otrzymujemy odpowiedzi, kiedy czujemy, że to może ma mały sens, więc staramy się wychodzić do modlitwy, szukać rozwiązania u kogoś z większym autorytetem. Ale ostatnio słuchałem takiego kazania na internecie, już nie pamiętam, kto był mówcą, i opowiadał on o takiej swojej przygodzie, że tak powiem, na konferencji, że był w pewnym kościele i podeszła do niego córka pastora, gdzie ludzie już mówili, że ona już jest jedną nogą w świecie, że już ona po prostu szuka Boga, nie może go znaleźć i wszyscy byli już tacy zdruzgotani, bo nie wiedzieli, co mają z tym zrobić. Więc ta kobieta wyszła, jako że to był mówca z renomą, i się zapytała: słuchaj, czy pomodlisz się ze mną? A o co chciałabyś się modlić? No, chciałabym oddać swoje życie Jezusowi. A mówi: wiesz co, mogę się z tobą pomodlić, ale zadam ci najpierw pytanie, okej? Okay? No, powiedziała, że okej. Okay. Ile razy przeszłaś już przez taką modlitwę? Ona odpowiedziała: 3, 4, 5 razy. Mówi: i co, i zmieniło się coś w twoim życiu? On mówi: no nie bardzo. No, bo jak widać, wyszłam do ciebie. On mówi: wiesz co, ja się o ciebie pomodlę, ale dam ci zadanie domowe. Przyjdź do domu i módl się. Walcz przed Panem nie 5 minut, nie 10, ale módl się, aż uzyskasz odpowiedź. Ja powiedziałem: no okej. Okay. Wiecie co, następnym razem, kiedy ten mówca przyjechał do tego kościoła, to była zmieniona dziewczyna. I sama do niego podeszła po nabożeństwie. Powiedziała: dziękuję ci. On powiedział: no i opowiedz, jak było. Mówiła: wiesz co, zaczęłam się modlić. Modliłam się jeden wieczór, płakałam, pokutowałam, nic. Pościłam, modliłam się drugi dzień, drugi wieczór i nic. Ale na trzeci dzień Bóg przyszedł i powiedział: jesteś gotowa, bo widziałem twoją skruchę i to, że zapłaciłaś cenę. Więc czasami po prostu musimy mieć tą cierpliwość i przekonać Boga, że nam naprawdę zależy. Wiecie co, ja też czasami mam jakąś prośbę, modlę się 5-10 minut, a nie ma odpowiedzi, to trudno, to pomodlę się innym razem. Ale jeżeli Bóg widzi nasze serce, że nam zależy, to wtedy da ci odpowiedź, kiedy stwierdzi, że jesteś gotowy, aby ją dostać. Amen.
Musimy umieć płacić cenę. Nie chce nam się płacić ceny, bo cena to jest coś drogocennego. Wysiłek. Fajnie jest podjąć wysiłek, ale trudno jest wytrwać, jak to już długo trwa. Stąd problem dopingu. Dawid powiedział o dozwolonym dopingu, o pożądanym dopingu, o tym, co nas zachęca. Dla nas to jest ta pewność, że warto, że jak pisał Paweł, to nie znikomy wieniec jest na mecie, ale nieznikomy. To jest to, co jest dla nas pożądanym dopingiem. Ale w sporcie jest jeszcze niepożądany doping, niedozwolony, tak? Nielegalny. To jest to, czym się sportowcy szprycują, żeby lepiej wypaść, żeby zająć lepsze miejsce niż zasługują, niż wytrenowali, niż by na to wskazywały ich możliwości, poświęcony czas, wysiłek, trening. Chcą dostać więcej niż zapracowali i sięgają po niedozwolony doping. Ale to jest droga na skróty. Bóg nie oczekuje od nas, że będziemy się starać, żeby lepiej wypaść, żeby dobrze wyglądać przed braćmi i siostrami. To jest taka ślepa uliczka. Świadomość celu, tak, ale tym celem nie jest to, żeby dobrze wyglądać. Jaki ze mnie duchowy, fajny chrześcijanin, niech wszyscy powiedzą, jak ja wzrastam, jaki ja mam fajny kościół, wszystkie moje sprawy są tip-top ułożone. I później się okazuje, że jesteśmy jak ten faryzeusz, co coraz dłuższe frędzle nosi, tak? I wystaje na rogach. Niedozwolony doping. Raczej módlmy się, żeby Pan nauczył nas płacić cenę. Tak? Powstańmy i módlmy się do naszego Pana. Panie, dajesz nam dobry cel. Wyznaczasz nam dobry cel i zachęcasz nas do tego wysiłku. Prosimy Cię, Panie, żebyś nas nauczył płacić cenę. Panie, niech Twoje słowo, niech Twoja obecność, niech świadectwo naszych braci i sióstr zachęcają nas do tego, żeby zapłacić cenę. Panie, cenę wystarczającą i jeszcze większą. Panie, żeby nie żałować wysiłku, nie żałować czasu, przede wszystkim nie żałować serca dla Ciebie. Bo co to znaczy całym sercem? Co to znaczy całym sercem, jeżeli będziemy żałować pół serca, bo ono gdzieś tam już jest zarezerwowane? Panie, naucz nas płacić cenę. Niech pragnienie zwycięstwa będzie codziennie silniejsze od wszelkiej słabości ciała i ducha. Panie, o to Cię prosimy w imieniu Jezusa. Zachęć nas. Panie, zachęć nas. Panie, bądź jak najlepsza publiczność, Panie. Niech chcemy się czuć zachęceni, rozpaleni, rozgrzani. Codziennie chcemy pamiętać o tym, że skoro wyruszyliśmy, skoro biegniemy, Panie, to nie po to, żeby zrezygnować. Nie po to, żeby przejść w marsz, zacząć się rozglądać na boki. A co tam jest ciekawego, Panie? Ale żeby dotrzeć, zwyciężyć i zdobyć ten wieniec, który jest nieznikomy, tak jak mówi Twoje słowo. I dziękujemy Ci za to, Panie nasze, uwielbiamy imię Twoje. Amen. Amen.